Tam stoi przy jednej z głównych ulic, ale stoi też w parku. Żeby do niego wejść, akurat musimy go obejść dookoła, ponieważ już się do niego nie wchodzi tym głównym wejściem. Są jedne drzwi, to jeszcze nie są moje. O, tu są schody. Pierwsze i wchodzimy. Tutaj za wieszakiem na kurtki i płaszcze wystarczy przekręcić ten gwóźdź i mamy za nimi drzwi. Takie duże, grube, w dużych ramach są zamknięte. Dzisiaj te drzwi bardziej dzielą niż łączą mieszkańców tego domu, niestety. Ale kiedyś było inaczej.
Tak, Kasiu, wszędzie można było wejść tu do mnie i obejść całe mieszkanie naokoło.
Ciocia Wiesława, siostra mojego dziadka.
To była taka jedna wielka chałupa połączona przejściami. To była taka upartość rodziców, bo każdy mówił, po co ci, zresztą ja też mówiłam, mamo, jeżeli masz wydać te pieniądze po to, żeby każdy mieszkał w jednym pokoju, to ty nas chcesz uszczęśliwić tym, że będziesz miała nas wszystkich razem, a ja mi wiedzę, jakie to będzie szczęście. Ja mówię, rozdaj te pieniądze, każdemu niech sobie zrobi z nimi co chce. Ale broń Panie Boże, tatuś, to jego ojcowizna. I tak się zaczęło, Kasiu, to się zaczęło coś niedobrego, bo ktokolwiek się wyprowadził, to na to miejsce musiała wejść członkini rodziny.
Okazuje się, że w Krośnie stoi tylko jeden taki dom. Ceglany, rozległy, za duży na dworek, za mały na kamienicę. Ma tylko jedno piętro. Dwie elewacje są proste, trójkątne, dwie są półokrągłe, z arkadami i rozetami. Urodziłam się w nim i od dziecka szukam podobnych domów. Dziecięca zabawa stała się hobby, a potem zawodem. Może dlatego zostałam historyczką sztuki. Może poprzez ten dom ktoś zaprojektował moje życie. Niestety do dzisiaj nie wiem kto. Kto był tym architektem?
Pracowałam w Fundacji Ośrodka Karta od roku 2007. Zaczynałam jako archiwistka w Archiwum Opozycji, bo archiwum społeczne w Fundacji Ośrodka Karta to tak naprawdę już się zaczęło w roku 1987. Działało nielegalnie w PRL-u. Zajmowało się takimi tematami, które były przemilczane, czyli głównie okupacja sowiecka, zsyłki, Katyń. I to była działalność wówczas nielegalna, ale została zalegalizowana w roku 1991, powstała fundacja, Archiwum Wschodnie powstało, Archiwum Opozycji. W zasadzie Karta zawsze sobie zdawała sprawę, że nie jest jedyna w takich działaniach, to znaczy, że są różne organizacje, fundacje, które prowadzą takie działania i w zasadzie nie ma takiego systemowego myślenia, jak je wesprzeć. Charakterystyczne dla archiwów społecznych jest to, że one bardzo ożywiają historię, która gdzieś tam w podręczniku jest w postaci faktów, dat, postaci, które odegrały ogromną rolę w tym biegu historii, ale często jest to taka historia obca dla osób, które jakoś w to nie wniknęły. A kiedy widzimy ten list osoby, która została zesłana z naszej miejscowości gdzieś w głąb ZSRR i później na przykład już nie wróciła, albo wróciła, ale miała jakąś tam korespondencję, swoją historię. Widzimy ten list zdigitalizowany, udostępniony na stronie tego archiwum społecznego, to możemy sobie wyobrazić, co przeszli ci mieszkańcy tej naszej miejscowości, co na nich wpłynęło, jaki teraz ma kształt, bo po wojnie też przyszli inni mieszkańcy i zaczynamy to rozumieć, czuć i chyba budzi się takie poczucie, że ta historia to jest tak naprawdę nasza historia, a nie coś abstrakcyjnego, anonimowego, ujętego gdzieś tam na kartach podręcznika. Prowadząc bazę archiwów społecznych, widzieliśmy, że jest ich coraz więcej. Dziedzina się rozwijała też pod naszym wpływem i w pewnym momencie stwierdziliśmy, że nie jest to już na miarę fundacji, że nie jesteśmy w stanie utrzymać tych narzędzi, które stworzyliśmy, tej sieci, tych zobowiązań, coraz większych i że to jest takie działanie tak naprawdę, któremu potrzebna by była instytucja. Zwróciliśmy się do Ministerstwa Kultury z taką właśnie prośbą, żeby było systemowe wsparcie dla polskich archiwów społecznych i na szczęście spotkaliśmy się z decyzją, że tak, możemy powołać instytucję współprowadzoną przez Fundację Ośrodka Karta i przez Ministerstwo Kultury, która będzie dedykowana archiwom społecznym. Zachowaliśmy tego ducha fundacji, tego ducha takiego społecznego i rzeczywiście tutaj pracują osoby, które czerpią ogromną radość z tej pracy.
Razem z mamą szukamy dokumentów, które pomogłyby ustalić architekta tego domu.
Świecę światło.
Tu jest rok 33. Mhm. No taka bibułka cieniutka, tak złożona tyle razy, aż człowiek się boi dotknąć.
I co to jest testament? Widocznie.
Proszę. Testament pana Czajewskiego. No ja niżej podpisany Kazimierz Czajewski, czując się zupełnie zdrowym na umyśle, a nieco osłabionym na ciele, rozporządzam na wypadek mojej śmierci, jak następuje. A wiadomo, kim był pan Czajewski?
On już nie żył, jak myśmy to kupowali. Prawdopodobnie był stolarzem. I tu rzekomo stał warsztat stolarski na tym miejscu i rzekomo robił trumny.
Realność moją w Krośnie przy ulicy Suchodolskiej numer 112. Powieczyste czasy rozdzielam i przeznaczam w ten sposób, że mojej żonie Józefie przypada 4 ubikacje mieszkalne na parterze, zajmowane przeze mnie i moją siostrę, z tylną sienią do tego przynależną. Jak się okazuje, moi pradziadkowie nie odkupili domu, a kilka ubikacji od pani Czajewskiej. O wyjaśnienie, co to może znaczyć, proszę pasjonatów lokalnej historii i twórców genealogii Krośnian, Alicję i Andrzeja Ryglów.
To są takie pokoje z osobnym wejściem. To się nazywa ubikacja.
Na przykład PIK sprzedawał kamienicę, dajmy na to tą narożną, między Rynkiem a Sienkiewicza, ileś tam pokoi i 18 ubikacji. No więc jak się nie wiedziało, to jakieś śmieszne skojarzenia wtedy są, prawda?
Szukaliśmy ubikacja w budownictwie i się okazało, że to jest pokój z osobnym wejściem, pod wynajem. Takie mniej więcej mieszkania, nie? Jednopokojowe, ale rodzina się tam zmieściła.
Te dokumenty są na wszystko, tylko trzeba ich znaleźć. Owszem, jest jedna kamienica, do której nie ma dokumentu. Jest napisane, że dokument po prostu zginął podczas I wojny światowej. I nie wiedzielibyśmy nic o tym domu, bo nie byłoby się skąd dowiedzieć, bo nie ma dokumentu. I gdyby nie informacja w prasie, że 17-letni Zajdel niejaki z Białobrzeg na rusztowaniu tam jako pomocnik taki murarski spadł z tego rusztowania, spadł do piwnicy nowo budowanej kamienicy i się zabił. I Mańkowski, który budował tą kamienicę i projektował, jest napisane, nie ubezpieczył tego człowieka. No to stąd wiemy, kto budował, kiedy budował. Było dużo architektów.
Skóra, był Sikorski, był Sas Zubrzycki,
Mańkowski.
Ale jeżeli chodzi właściwie o te budynki, które przetrwały, to najwięcej jest właśnie Kołdera.
Tak, i to są setki budynków. Aż się nie chce wierzyć, że tyle budynków Kołdera jest tu wszędzie dookoła, ale są.
Kieruję działem rozwoju kompetencji archiwistów społecznych. Organizujemy ogólnodostępne szkolenia online. To są szkolenia dotyczące na przykład przechowywania zbiorów, skanowania, opracowywania, ale też powiedzmy przygotowania podcastów. Informacje można znaleźć na naszej stronie internetowej cas.org.pl, też oczywiście na Facebooku. Publikujemy je z wyprzedzeniem. Centrum Archiwistyki Społecznej nie gromadzi zbiorów fizycznych, czyli nie gromadzimy dokumentów, zdjęć, ale mamy takie narzędzie, stronę internetową, gdzie można je opisać i opublikować. I to narzędzie jest bezpłatne. Jeżeli ktoś właśnie prowadzi takie archiwum społeczne, może się do nas zgłosić, my przeszkolimy, pokażemy, jak to działa i z tego narzędzia może korzystać, więc może tam pliki, powiedzmy, cyfrowe, jeżeli je zeskanuje, wgrać, opisać, to będzie zabezpieczone i też dla wszystkich dostępne. To jest portal zbioryspołeczne.pl i każde takie archiwum społeczne ma tam swoją podstronę. Więc na tej podstronie można znaleźć ich zbiory albo w ogólnodostępnej wyszukiwarce, bo czasami ktoś szuka czegoś, a nie wie, u kogo konkretnie może to znaleźć, prawda? Więc skorzysta z wyszukiwarki, która przeszuka caluśki ten portal, no i dotrze do interesujących go materiałów.
Szukałam architekta jednego domu, a znalazłam wiele intrygujących nazwisk. Najczęściej padającymi są jednak dwa. Alfred Jan Kołder i Stanisław Bergman. z jakiegoś powodu najmodniejsi krośnieńscy architekci pierwszej połowy XX wieku. Postanawiam dowiedzieć się o Bergmanie i Kołderze jak najwięcej. Może w ich historiach znajdę odpowiedź, kto zaprojektował mój rodzinny dom.
Kołder jest w Krośnie rozpoznawalny. Jego architektura jest widoczna.
Zdzisław Gil, konserwator zabytków, znawca i badacz sztuki, w tym krośnieńskiej architektury.
Kołder, pani wie o tym, że on był ewangelikiem, przyjechał z Zaolzia, biegle władał językiem niemieckim, biegle. Projekty były modernistyczne, one były już nowoczesne. One były nowoczesne, bo to był człowiek z innego regionu. Człowiek z innej kultury, on był z Europy. Przyjechał do Galicji, ale z Europy, można powiedzieć, zachodniej. Bergman był zasiedziały w Krośnie, a Kołder był tak zwanym ptakiem, czyli przybłoką, jak to się u nas mówi. To w ogóle jest dziwna sytuacja tutaj z Kołderem, dlaczego on się znalazł w Krośnie, prawda?
W jaki sposób Alfred Kołder znalazł się w Krośnie, wyjaśniają mi Ryglowie.
Alfred Kołder przyszedł tutaj do Krosna w 1924 roku. Przynajmniej jest pierwsza wzmianka o nim, bo bierze ślub z Jędrzej Kubną. No i od tamtej pory już właściwie jest w Krośnie, jest na próbę przyjęty jako...
Tak, nawet mamy dokładną datę, kiedy został prowizorycznie przyjęty na próbę, tak? I później tak, oczywiście później... to już mu przedłużyli i do wojny był tym cały czas tym budowniczym miejskim.
W 1924 roku, czyli miał dopiero 24 lata, czyli w sumie był młodym chłopakiem.
Prowadzimy szkolenie, ale też spotykamy się z osobami, które zbiory swoje przekazują do takich archiwów społecznych. Ja sobie przypominam na przykład spotkanie w Kcyni, to jest za Bydgoszczą. Brałyśmy udział właśnie w takim spotkaniu dla mieszkańców tej miejscowości, którzy są zaangażowani w to budowanie tego archiwum społecznego. I niesamowite było to, ile zdjęć swoich przynieśli. Dzieli się z historiami dotyczącymi tych zdjęć. Fantastyczne spotkanie pokazujące, jak ważne są te materiały. Ile one historii ze sobą niosą.
Maj 2004 roku wracałem do domu i zadzwonił do mnie Jurek Osiennik, który powiedział, że muszę natychmiast przyjechać na ulicę Bema.
Z Jerzym Osiennikiem spotkałam się w jednej z białostockich kawiarni. Jest on fotografikiem, grafikiem i muzykiem, twórcą słynnego w Białymstoku zespołu 085.
Kiedy przyjechałem na miejsce, na trawie zobaczyłem stertę negatywów. Zacząłem to przeglądać. Okazało się, że na kilku rolkach były daty. 1938 rok. No i od tego się zaczęła cała historia Augustisa.
To historia odkrycia zdjęć międzywojennego białostockiego fotografa Bolesława Augustisa.
To jest pierwszy album.
Dzięki Stowarzyszeniu Widok, w którym działają Urszula i Grzegorz Dąbrowscy, nieznane zdjęcia międzywojennego Białegostoku budują od lat ikoniczny obraz miasta. Możemy popatrzeć w oczy białostoczanom, którzy niemal 100 lat temu przechadzali się w centrum, spacerowali w miejskim parku, czy bawili się na rodzinnych uroczystościach.
Pytasz, kim jest dla mnie Augustis? On, wiesz, był rzemieślnikiem. On stał przed swoim zakładem na Kilińskiego, Polonia Film. Przez to, że on wystawał na ulicy po prostu i łapał w obiektyw przechodniów zwyczajnie, to prawdopodobnie są tam wszyscy. Żydzi, nie Żydzi, Niemcy, Rosjanie, Polacy oczywiście, ludzie, którzy przyjeżdżali do Białegostoku w odwiedziny do rodziny i turyści i urzędnicy. To jest największa kolekcja zdjęć ulicznych w Polsce. Nie ma większej. Jakby to jest taki zbiór w skali po prostu ogromny. Też to jest największy zbiór przedwojennych zdjęć z Białegostoku, jednego autora.
Udało się znaleźć właśnie panią Eugenię Senderacką, która była siostrą Bolesława Augustisa. Tak po nitce, powolutku zaczęliśmy zabawę z Augustisem.
Na portalu zbiorospołoczne.pl
Publikuje swoje zbiory obecnie chyba 227 archiwów. Trochę więcej jeszcze korzysta, a większość decyduje się na publikowanie również online. To są archiwa i lokalne, i jakieś dziedzinowe, opowiadając o jakichś środowiskach, zainteresowaniach. Całkiem ich już sporo, to jest prawie już właściwie ponad 140 tysięcy plików. Jest czym wybierać.
Ma pani swoje jakieś ulubione?
Zdarza mi się i zawsze robię to z dużym zainteresowaniem i zawsze odkrywam coś nowego, przeglądać stare fotografie, takie nawet z XIX wieku, ale też z początku XX wieku. Są tam na przykład piękne stroje, piękne hafty. Są też zdjęcia dotyczące muzyki wiejskiej, którą akurat trochę się zajmuję i też śpiewam, więc z zainteresowaniem patrzę, jak wyglądały kiedyś kapele, jak ci ludzie byli ubrani, jaką mieli energię. I to wszystko na tych zdjęciach widać, nawet jeżeli pełen kontekst nie jest znany, pełna historia nie jest znana. Jakiś czas temu uruchomiliśmy taką funkcjonalność Archimistrzowie, która polega na tym, że każdy, jestem o tym przekonana, jest wystarczająco kompetentny, żeby tagować zdjęcia. Czyli proponujemy jakieś zdjęcia po kolei, którym może na przykład brakuje jakiegoś opisu, albo które może można lepiej opisać. Proponujemy taką chmurę tagów, z których można wybrać te, które akurat odpowiadają temu zdjęciu. No i dzięki temu my wszyscy później będziemy mogli lepiej te zdjęcia wyszukać, bo właśnie czasami fotografiom brakuje opisu i przez to również trudno na nie trafić, nawet jeżeli one są na naszym portalu. Ten opis jest bardzo ważny.
Eugenia Senderacka zmarła kilka lat temu. Wydawało się, że straciłam już możliwość porozmawiania z nią. Ale okazało się, że Dorota Sokołowska, dziennikarka Polskiego Radia Białystok, ma w swoim archiwum niepublikowane do tej pory nagranie z panią Eugenią.
Moje jeszcze kochani.
Dzięki temu siostra Augustisa może być obecna z nami w tej opowieści. Pojawia się wspólnie ze swoją koleżanką, Danutą Dawdo, córką innego fotografa, Noe Hitlera, u którego Augustis zaczynał swoją pracę w Białymstoku.
Czy pani Eugenio ma te zdjęcia z zakładu swego brata?
No mam takie, co brat fotografował, ale to są takie rodzinne, to jego przeważnie, tam jego z dziewczyną. To był inny świat. Ja tam tego świata żałuję. Bardzo. To był inny świat pod względem duchowym. Nie było tej gonitwy, nie było tej szarpaniny, nie było tego, że jak Wacek postawił dom, to Jacek musi postawić kamienicę. Tego nie było. Białystok był więcej takim miastem Hanajek.
Hanajki to najbiedniejsza dzielnica żydowska w centrum Białegostoku z okresu międzywojennego.
No co, samo centrum to jeszcze było jako tako, ale to wszystko, nawet i te większe, te murowanki, one miały w sobie coś takiego żydowskiego. W zasadzie, no jak u nas było to podwórze, tyle co ja wiem, było 32 mieszkania, może jeszcze i więcej w tym podwórzu, to było chrześcijańskich rodzin, 4 rodziny. Poza tym wszystko życie. Mój brat tego swego atelier to się dorobił w 1939 roku, także on bardzo krótko był w tym swoim. Ale przedtem to wciąż fotografował na ulicy. I na ulicy, powiedzmy, zobaczył, że ktoś taki ciekawszy idzie, ktoś, kto wyglądało, że to zdjęcie może wykupić, no to zrobił to zdjęcie.
Albo prosili po prostu, prosili,
albo żeby prosili. Było tak, że zapraszali, powiedzmy, ktoś na chrzciny, ktoś na wesele, ktoś na pogrzeb. A jak zaczynał mój brat, to nie zapomnę nigdy, jak przyszedł do domu wściekły. Nie miał jeszcze tej swojej lajki, a miał tylko, wiesz, ten kliszowy aparat. I idzie z tym kliszowym aparatem, no to który był 33, 4 rok. A za nim zgraja dzieciaków. Panie, zagraj! Myśleli, że to Katarynka. Jakiś on przyszedł wściekły do domu.
Po latach Grzegorz Dąbrowski dowiedział się od wnuczki fotografa, że w trakcie wojny Augustis wrócił do swojego wcześniejszego nazwiska – Augustowicz. W 1940 roku został aresztowany przez NKWD w Białymstoku i wywieziony w głąb Związku Sowieckiego. Po przejściu szlaku bojowego wraz z armią Andersa trafił do Wielkiej Brytanii. Zdecydował się nie wracać do Polski, ale wyemigrować do Nowej Zelandii. Ożenił się z Polką, pracował jako budowlaniec. Był w grupie Polaków, którzy zbudowali Dom Polski w Auckland. Umarł w Nowej Zelandii w 1995 roku.
Archiwum społeczne to nie jest tylko zbiór, to nie jest kolekcja, to jest coś wokół czego musi dziać się właśnie po to, żeby ludzie różnych środowisk, animatorzy kultury, twórcy, dziennikarze, pisarze brali ten materiał i się nim inspirowali i go przetwarzali po to, żeby on był żywy. Robimy konkursy, które wychodzą od tego, co publikujemy na naszym portalu, poprzez możliwość tagowania zdjęć. Ale też to są czasami na przykład warsztaty teatralne. W Lublinie zorganizowaliśmy warsztat teatralny z Dorotą Ogrodzką, reżyserką, animatorką kultury, dla której materiałem były relacje ocalałych z zagłady Żydów, które są zebrane w ośrodku Brama Grodzka Teatr NN. I tutaj zaprosiliśmy ludzi, którzy niekoniecznie byli aktorami czy performerami, to były osoby, które po prostu, których ta historia interesowała. I oni dostają na warsztat tą relację, którą w jakiś sposób przez siebie, przez swoje doświadczenie też przepuszczają i z tego powstało takie, myślę, bardzo ciekawe czytanie. Co 2 lata organizujemy Kongres Archiwów Społecznych, który jest takim momentem, okazją do spotkania się archiwistów społecznych z całej Polski, ale też wszystkich osób, które są zainteresowane i archiwistyką społeczną i tymi tematami, którym poświęcamy kongres. Więc my otwieramy go dla wszystkich chętnych. W tym roku go organizujemy pomiędzy 29 września a 1 października w Lublinie. Kongres będzie poświęcony historii mówionej, dlatego realizujemy go z partnerem, który ma ogromne, bardzo bogate archiwum historii mówionej, to jest ośrodek Brama Grodzka Teatr NN i z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej. Ten kongres będzie, tak jak mówiłam, poświęcony historii mówionej w bardzo różnych aspektach, to znaczy od takich aspektów metodologicznych, technicznych, ale też przez sprawy etyczne związane z nagrywaniem i wykorzystywaniem historii, a także, i to przede wszystkim jest ważne dla osób spoza tego świata archiwistyki społecznej, jak tych historii można używać, do czego, co można z nimi zrobić. My pokażemy takie najbardziej inspirujące projekty z całej Polski, które tą historię mówioną, wychodząc od niej, przetworzyły ją w spektakle, w książki, publikacje, wystawy. Chcemy, żeby ten kongres był jak najbardziej właśnie inspirujący i też zachęcający właśnie do tego, żeby tych relacji słuchać i dalej z nimi twórczo działać, 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 twórczo działać.